Radiowy poradnik medialny.
Daniel Wojciechowski, dzień dobry. Radiowy poradnik medialny na antenie Radia Gdańsk. Moim gościem dziś jest pani dr Anna Walencik-Topiłko z Instytutu Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie redaktorze.
A my porozmawiamy dziś o dwujęzyczności, o tym w jaki sposób możemy, będąc jeszcze dziećmi najczęściej, te dwa języki posiąść, bo jak dorośli jesteśmy, to także możemy się dwóch języków nauczyć, ale pytanie, czy to wtedy jest też dwujęzyczność? Czy
no
nie?
Jest.
Czym jest?
No jest. Tak, możemy mówić oczywiście o dwujęzyczności, a nawet o wielojęzyczności, ponieważ wielu z nas tak naprawdę operuje dosyć sprawnie nie tylko jednym ojczystym, nie tylko jeszcze dodatkowym językiem, ale jeszcze kilkoma innymi. Oczywiście też to zależy od wieku, w jaki sposób my nabywamy tych kompetencji językowych i też pewnie częściowo, choć to już nie jest taki warunek konieczny, ten wiek będzie warunkował w pewien sposób też stopień opanowania języka. Kiedy można mówić o dwujęzyczności? Pewnie wtedy, gdy te oba systemy językowe funkcjonują równolegle i na równi sprawnie. Czyli można też powiedzieć o tym, że w wieku dziecięcym, jeżeli ten pierwszy język, mamy taką hierarchię czasami, że uczymy się najpierw rodzimego języka i to jest tak zwany właśnie pierwszy język. I w tym momencie nawet trudno mówić o nauce w początkowych latach w dzieciństwie, a bardziej o akwizycji języka, czyli nabywaniu takich sprawności językowych w sposób totalnie naturalny. Czyli właśnie sytuacyjny, odwzorowywania najbliższego otoczenia, słuchania go najpierw, oczywiście ze zrozumieniem, co też jest bardzo istotnym takim elementem i komponentem nauki języka, po czym po jakimś czasie przychodzi dopiero drugi system językowy, więc w tym momencie ten drugi język jest w odniesieniu do pierwszego jakoś ustalany. Natomiast bywają dzieci, które rozwijają się w takim środowisku językowym równoległym.
No właśnie, i mamy tutaj taką metodę OPOL.
Tak. Jedna osoba, jeden język, tak naprawdę. Czyli rzeczywiście w tym momencie jedno z rodziców konsekwentnie wobec dziecka stosuje jeden język, a drugi rodzic drugi język.
No ale dobrze, no ale rodzice rozmawiają ze sobą jednak w którymś wybranym i to dziecko słyszy, więc jak ta metoda funkcjonuje?
Jednak
dziecko chłonie. Albo w trzecim.
A nawet w trzecim, bo bywają też takie sytuacje, że każdy rodzic ma inny rodzimy język, a jeszcze na przykład funkcjonują w środowisku społecznym o innym języku. Tak, no i to funkcjonuje tak. Jednym się sprawdza, innym się nie sprawdza. Czyli tak jak z każdą metodą. Oczywiście jest to wśród metod uczenia się i nabywania takich kompetencji językowych jedna z najbardziej zbliżonych do naturalnych, więc wydawałoby się, że to jest jej wielki atut. Ale z drugiej strony ma też swoje, no, takie drobne tajemnice i trudności, bowiem właśnie chociażby to, żeby rodzice byli niesamowicie konsekwentni w tym poruszaniu się w tym konkretnym jednym języku. No i myślę, że wiele też zależy od środowiska,
no,
które
przedszkole
otacza. No właśnie, które
przecież
otacza.
Jeden język zawsze będzie silniejszy.
Tak, dokładnie tak. I w tym momencie już tak naprawdę znowu musimy zrezygnować z tego myślenia o równoczesności nabywania języka, bo nawet jeżeli jeden z nich chociaż trochę wychodzi na plan pierwszy, to już jest ta sekwencyjność. Już właśnie jeden zdobywa ten złoty medal pierwszego języka, a drugi zostaje na srebrnym medalu drugiego miejsca.
Jedną z zagadek, których ludzkość rozwiązać nie może, jest to, jak dzieci uczą się języka.
Tak.
W jaki sposób? Gdybyśmy my wiedzieli, jak dzieci uczą się języka, to wszyscy mówilibyśmy we wielu bez większego problemu.
To prawda.
Więc nie jesteśmy w stanie tego mechanizmu jeszcze zrozumieć i zawsze jeden język będzie językiem nadrzędnym, czy jednak jest to błędne myślenie i te języki będą się rozwijać mimo wszystko podobnie?
Bywają koncepcje i oczywiście świat naukowy się bardzo intensywnie temu zjawisku przygląda, że jednak czasami ta równoczesność bywa zachowana. Ale myślę, że to są bardzo specyficzne warunki potrzebne przy zachowaniu takiej opcji, żeby rzeczywiście ta równoczesność miała miejsce. Natomiast no, tutaj cały czas też myślimy sobie i rozmawiamy do tej pory o takiej normatywności też. A proszę pamiętać, że jeżeli już zdecydował się pan zaprosić gościa z Instytutu Logopedii, to tak naprawdę my z kolei z pozycji gabinetów logopedycznych bardzo często mamy do czynienia również z dzieckiem nie tylko dwujęzycznym, ale z dzieckiem, które ma problem językom.
No właśnie, ja to chciałem teraz zapytać. Mianowicie zakładamy, że dziecko uczy się dwóch języków. Uczy się od swoich rodziców prawdopodobnie, którzy mówią różnie, wymawiają różnie, no ale mamy na przykład dwa różne systemy językowe, tak to określmy. Weźmy język słowiański i na przykład język romański, prawda?
Tak.
One są zbudowane trochę inaczej to wygląda, trochę inaczej się wymawia.
Tak, tak.
Czy jeden język wpływa na drugi i dlaczego tak?
Tak, wpływa jeden język na drugi, oczywiście, że tak. Nie zawsze negatywnie, czasami pozytywnie, bo to też należy tak rozpatrywać. Chociaż są takie obszary, gdzie chociażby w zakresie właśnie artykulacji, wymowy, czasami coś, co jest dla jednego języka normatywne, czyli chociażby r tylnojęzykowe, czyli wymawiane typu r w taki sposób, dla naszego polskiego języka, jeżeli tu odniesiemy się do naszego ojczystego, bo rozumiem, że dla pana redaktora również język polski jest rodzimy?
Tak, to jest podstawowy język.
Tak, jasne. To w tym momencie musimy brać pod uwagę normatywność r przedniojęzykowo-dziąsłowego, uderzeniowego, takiego drżącego, czyli to r. I teraz właśnie, jeżeli dziecko ma r, taką wymowę, to w jednym języku będzie poprawne, w innym języku, naszym na przykład języku, będzie niepoprawne. No i my z kolei z pozycji logopedy od razu się bardzo szczegółowo tutaj przyglądamy, dlaczego tak jest. Czy to są funkcje odsłuchowe, czy tutaj właśnie tylko to osłuchanie się z tym dźwiękiem takim, z tą głoską wpłynęło na to, że ona włącznie tak jest realizowana przez dziecko. Czy może są różnego rodzaju na przykład zaburzenia w obszarze funkcjonowania czy budowy jamy ustnej. Dla logopedy jest to bardzo istotne. Dla glottodydaktyka, czyli metodyka nauczania języka, pewnie gdzieś być może ten element zaczyna być na planie drugim bądź w ogóle nie rozpatrywany. Ale po to jest taka funkcja jak logopeda.
No to jeżeli mamy dziecko, które uczy się języka najpopularniejszego obecnie poza naszym ojczystym polskim angielskiego, to
no
jakie,
tak.
Jak on może wpłynąć, ten drugi język, na to, jak dziecko wymawia w języku polskim wyrazy, zwroty, zdania?
Również jeżeli rozpoczniemy od tego poziomu wymowy, to tak, w języku angielskim jest dźwięk na przykład międzyzębowy, którego w polszczyźnie nie ma. I teraz jeżeli dziecko wymawia w języku angielskim ten dźwięk prawidłowo, ale przenosi go też właśnie do wymowy w języku polskim i na przykład mówi, zaczyna mówić t międzyzębowo. Może to mikrofon nie wyłapie, bo to jest zdecydowanie mała różnica akustyczna, ale duża wizualna i mam nadzieję, że pan redaktor to widzi, jak przed chwileczką to wyartykułowałam. To jest oczywiście potem przenoszone również do innych obszarów artykulacji i my musimy już tutaj sobie popatrzeć, czy rzeczywiście jest tak, że to znowu jest tylko odwzorowanie, czy też może na przykład jest brak pionizacji języka, czy też dziecko ma na przykład zaburzenia funkcji prymarnych, czyli takich podstawowych funkcji pierwotnych, które tworzą nam potem umiejętności artykulacyjne, czy na przykład nie oddycha nawykowo ustami, czy przez to ta masa języka nie jest obniżona w jamie ustnej, czy dobrze połyka, czy pionizuje język. No cały szereg różnych tutaj musimy brać pod uwagę zjawisk, które być może zakłócają nam możliwość tworzenia prawidłowej artykulacji. Ale oczywiście artykulacja to nie jest jedyny obszar tutaj tego wpływu jednego języka na drugi. Również gramatyka, czy budowanie składnia, budowanie komunikatów tutaj będą wchodziły również w grę. No i jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że chociażby dzieci, które trafiają do nas z opóźnieniem w rozwoju mowy, to są te dzieci, które w gabinecie zjawiają się bardzo często w trzecim, czwartym roku życia, to są dzieci, które jeśli na przykład dosyć często oglądają w języku angielskim bajki, to pierwsze słowa dosyć chętnie wymawiają właśnie w języku angielskim, mimo tego, że to nie jest ich język podstawowy.
Dwujęzyczność to nie tylko korzyść, to także zagrożenia.
Zagrożenia to może za mocno powiedziane, ale na pewno trzeba bardzo bacznie się przyglądać temu, kiedy będą płynęły z dwujęzyczności czy wielojęzyczności korzyści i oczywiście wykorzystać to maksymalnie, ale kiedy być może będzie to utrudnienie dla dziecka.
A w jaki sposób dwujęzyczność wpływa na nasz mózg?
Właśnie, w świetle neuronauk widzimy coraz częściej to, że nauka języków obcych jest fantastyczną gimnastyką dla mózgu i warto to robić. Proszę Państwa, w ogóle warto pamiętać, że to już niezależnie od wieku, nie tylko ten młody mózg jest taki neuroplastyczny, ale też my, neurologopedzi, zachęcamy naszych senioralnych pacjentów właśnie do tego, żeby po 60 roku życia na pewno pamiętali, aby co kilka lat próbować nauczyć się kolejnego języka, bo to jest właśnie taka siłownia mózgu. Świetna rzecz.
my możemy stać się dwujęzyczni, tak jak pani doktor już wspomniała, niezależnie od wieku. No i teraz pozostaje pytanie, kiedy możemy przypisać sobie tę kategorię dwujęzyczności. Język i jego znajomość dzieli się na pewne takie etapy. A, później B i C, z czego C1 to jest nositeliem języka? Taki, tak. Który tego języka nauczył się jako, można powiedzieć, pierwszego, no a A1 to jest taki ktoś, kto dopiero stawia pierwsze kroki. Kiedy my jesteśmy dwujęzyczni? Zakładamy, że w języku polskim mówimy na poziomie C1, chociaż to też chyba nie takie oczywiste do końca.
No właśnie, też trochę umowne, prawda? No nie oszukujmy się, to są umowne kwestie. Oczywiście my z poziomu neurolingwistyki, ale też i lingwistyki, takiej stosowanej, staramy się zawsze popatrzeć na to, jak funkcjonalnie bywa język i na ile on te funkcje wszystkie językowe jest w stanie zapewnić człowiekowi do realizacji. Czyli nie tylko taka poprawność językowa, nie tylko właśnie we wszystkich podsystemach języka, żebyśmy się biegle poruszali, ale też na przykład pragmatyka języka, jak to jest istotne, żeby w sposób bardzo biegły dostosować się do rozmówcy, dostosować się do sytuacji, dostosować się słownictwem, doborem tego słownictwa, ba, czasami nawet wymową. Kiedy na przykład, jeżeli już mówimy o dwujęzyczności, to mówmy też o takiej wielojęzyczności wewnętrznej, czyli chociażby gwary. Kiedy możemy mieć taką biegłość, żeby przełączać się sprawnie, rozmawiając na przykład, no nie wiem, w obszarze tej samej gwary, jeżeli jest dwóch rozmówców, to rozmawiają ze sobą gwarą, ale za chwileczkę zwracając się do osoby na przykład w oficjalnej sytuacji, komunikacyjnej, zaczynają mówić polszczyzną ogólną, poprawną. Więc to też jest taka biegłość. I myślę, że ona też w pewien sposób wyznacza nam ten poziom umiejętności językowej.
Jesteśmy rodzicami. Zakładamy, że jesteśmy rodzicami, mamy to dziecko. No i teraz jaką decyzję podjąć? Mówimy w różnych językach. Jednak próbować ze wszystkimi konsekwencjami tę dwujęzyczność wprowadzać, zostawić to na trochę później, niech się nauczy już w szkole, niech dorośnie, niech podejmie decyzję. Jest ryzyko? Powinniśmy próbować z punktu widzenia naukowca badającego dwujęzyczność.
No, panie redaktorze, ja lubię trochę ryzyka w życiu, więc ja bym była jednak za tym, żeby ryzykować. Może ryzykować za duże znowu, za takie za grube stwierdzenie, ale jeżeli są rodzice dwujęzyczni i jeżeli gdzieś przewidują też w przyszłości dla swojego dziecka również taki obszar dwujęzyczności w naturalnym funkcjonowaniu, to tak, to jak najbardziej próbować od początku wprowadzać dwa systemy językowe, ale też nie wyłączać tego guzika czujności. Bo też pamiętajmy, proszę państwa, czy to będzie dziecko jednojęzyczne, czy to będzie dziecko wielojęzyczne. To są zagrożenia płynące chociażby z tego, że może się rozwijać nienormatywnie. Może być na przykład opóźnienie psychomotoryczne. Mogą być jakieś zaburzenia komunikacji językowej i to naprawdę nie będzie zależne wtedy, czy to będzie jeden, czy wiele języków. Trzeba bacznie się przyglądać i jeżeli widzimy symptomy tego, że coś w tych systemach językowych gdzieś rzeczywiście dziecku sprawia ewidentnie trudność, zwróćmy się do specjalisty.
To jeszcze na sam koniec. Dwujęzyczność, wymowa i pisanie. No, tak. Bardzo często jest tak, że my wymawiamy dobrze, mówimy dobrze, ale z pisaniem jest problem, a w przypadku dwujęzyczności to mamy jeszcze większą komplikację.
Tak.
Zwróćmy uwagę na to, że no, mamy bardzo dużą teraz liczbę dzieci ze wschodu. Po tak. wybuchu wojny, prawda? I te dzieci bardzo często potrafią mówić dość sprawnie, one już nawet nie mają akcentu, ale zauważyłem, że jest problem z pisaniem.
Tak. No tu jest problem, ponieważ polszczyzna jest trudnym językiem, gdzie mamy dwa podstawowe działy poprawnościowe, ortografię, czyli prawidła poprawnej pisowni i ortofonię, prawidła poprawnej wymowy. I one niestety nie są ze sobą zbieżne w 100%. Więc to sprawia problem. Każde dziecko ucząc się języka, uczy się najpierw języka mówionego. Mówimy o normatywnych sytuacjach. Natomiast drugim językiem drugą formą języka, którą stara się opanować, jest język pisany, język w tej formie graficznej. I tu rzeczywiście akurat dzieciom ze wschodu dosyć często problem sprawia nie tylko przełożenie na ortografię, czyli te prawidła poprawnej pisowni w polszczyźnie tekstu, ale również sam alfabet. Bo na przykład, jeżeli dziecko wcześniej poznało cyrylicę, którą się poruszało w swoim języku rodzimym, pierwszym, to chociażby teraz sam przekład na alfabet łaciński jest problematyczny. Plus jeszcze zasady pisowni. No i jest to problem, ale oczywiście problem do pokonania. Znowu, jeżeli sobie systemowo do tego podejdziemy, metodycznie wprowadzimy dziecko, pomożemy w tym procesie, to jest to bardzo często zakończone pełnym sukcesem.
To jeszcze na dorosłych zerknijmy, także ze wschodu, ale także tych z zachodu, choć ci ze wschodu pewnie mają łatwiej z językami słowiańskimi, siłą rzeczy. Przyjeżdża ktoś do nas, jest dorosły, nauczył się mówić świetnie po polsku. Gramatyka, ortografia, idealnie wręcz. A jak wymowa? Pisze, nie do rozpoznania. A wymowa?
No
i tu słychać. Da się pokonać?
Tak, da się pokonać. Oczywiście, że tak. Współpracuję od wielu lat również w gabinecie z osobami, które nabywają takich sprawności już bardzo wysokich językowych na zajęciach. Choć nie jest to takie proste. I teraz jak oczywiście, że odległość wymowy dwóch systemów językowych jest tu znacząca, ale czasami wydawałoby się niuanse, które są między językami, też potrafią stworzyć olbrzymi problem. Chociażby nasze polskie ł, które jest rzeczywiście takie, no, ładne, okrągłe. No my lingwiści uwielbiamy, tak, tę półsamogłoskę ł. Proszę państwa, to czyli tak proszę sobie poczuć na sobie. Parę razy zachęcam do tego, żeby państwo powiedzieli ł i poczuli dokładnie ruch warg, poczuli to, że tył języka zaczyna się napinać, jednoczesność jest tych ruchów. No właśnie, a jeżeli przyjeżdża mieszkaniec wschodu, to bardzo często l ma takie.
L, czyli tak. Ale w zmiękczeniu i jeszcze, jest jeszcze l.
No właśnie.
Którego u nas nie ma.
Nie ma w ogóle. My mamy l twarde. Znowu jest to półotwarta spółgłoska, która jest też bardzo specyficzna. Piękna, ale specyficzna. Jeszcze raz podkreślmy. Więc rzeczywiście, czy to ł, czy l sprawia problem. A jeszcze na przykład są obszary, gdzie mamy h dźwięczne również migrantów ze wschodu, a my mamy już tylko bezdźwięczne i to jest kolejny problem do pokonania. Wiele. Jeżeli przyjrzelibyśmy się bardzo szczegółowo, to no to ja chylę czoła i naprawdę jestem pełna podziwu dla tych osób, które są w pełni w stanie nauczyć się przepięknie również naszej wymowy polskiej.
To podsumuję naszą rozmowę w taki sposób. Miałem lata temu na studiach pewną koleżankę. Wspaniale mówiła po polsku, wspaniale przeklinała po polsku i okazało się, że języka polskiego nauczyła się 5 lat wcześniej. Pochodziła z Ukrainy, ale miała tak wspaniały słuch i tak dobrze przeklinała, że nikt nie był w stanie jej rozpoznać. Później usłyszałem od swojego profesora, że jeżeli ktoś świetnie przeklina w danym języku, to można powiedzieć, że jest na najwyższym poziomie.
No może coś w tym jest, chociaż trudno mi się pod tym w pełni podpisać. Natomiast rzeczywiście jest tak, że te słowa, które zawierają bardzo duży taki ładunek ekspresji, no a przekleństwa do nich należą zazwyczaj, są rzeczywiście obdarzone takim dosyć dużym też wyznacznikiem poprawności, jeżeli już się je wypowiada.
Wszystko słychać, prawda?
Tak, wszystko słychać, dokładnie, ale to jest też, proszę państwa, znaczące nie tylko u osób dwujęzycznych czy wielojęzycznych, ale my znowu mamy również czasami z tym do czynienia u dzieci polskojęzycznych w gabinetach neurologopedycznych, gdzie dziecko jeszcze nie mówi właściwie, to naprawdę ma głęboki opóźniony rozwój mowy z jakiegoś powodu, bo tych etiologii jest tutaj sporo, nie będziemy dzisiaj do nich zaglądać, ale jeszcze nie mówi, a właśnie przekleństwa po prostu są tak przepięknie i wyraziście przez nie wypowiadane. No ale to trudno mówić o wysokim języku.
No trudno mówić o wysokim języku. Podsumujmy. Dwujęzyczność, tak, ale zwracamy szczególną uwagę.
Tak, to jest przepiękne podsumowanie. Ale jeżeli mogę, jeszcze ostatnie zdanie. Pamiętajcie państwo, że dwujęzyczność to nie tylko dwa różne języki świata. Dwujęzyczność z naszej perspektywy logopedycznej to jest również na przykład ktoś, kto posługuje się językiem mówionym, na przykład językiem polskim i jednocześnie migowym. na przykład. To jest też ktoś, kto się posługuje językiem zastępczym, czyli taką alternatywną komunikacją, i językiem potem werbalnym, czyli takim naszym, mówionym. I też takiej dwujęzyczności się nie bójmy.
Moim gościem była pani doktor Anna Walencik-Topiłko z Instytutu Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Językowo również państwu życzę.
Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia w przyszłą sobotę.
Radiowy poradnik medialny.